Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura pierwszy gość, drodzy Państwo, Aleks Klow, saksofonista, lider też, bo działa i solowo, i w przeróżnych składach. Dzisiaj o bardzo konkretnym składzie będziemy rozmawiać, składzie, którym jest Ninja Episkopat. Dzień dobry, cześć.
Tak, dzień dobry, cześć. Pogadajmy o Ninży.
Tak, pogadamy o Ninży, ponieważ jest okazja, zbliża się koncert 5 lutego w klubie Betel. Będzie koncert, grać nie będziecie sami, będzie jeszcze jeden zespół, no ale was dzisiaj tutaj prezentować będziemy, o waszej muzyce porozmawiamy. No i o tych zdecydowanie takich cięższych brzmieniach, choć muzycy, którzy gdzieś z tej sceny powiedzmy jazzowej się wywodzą, ale nie oszczędzacie się.
Nie, Ninja Episkopat to jest zespół mało subtelnych wrażeń, jest głośno, rockowo bardzo, punkowo, elektronicznie, mieszanka przeróżnych stylów, ale wszystko grane z niesamowitą intensywnością.
Oj tak, intensywnie jest, to można już zasłyszeć na płytach, macie epkę na koncie i album studyjny w katalogu Audio Cave, można go znaleźć, do tych albumów zaraz wrócimy, natomiast ja jakoś dopiero teraz, sprawdzając sobie jeszcze, szukając informacji na wasz temat, żeby zrobić taki update, bo śledzę was od początku, to dopiero teraz trafiłam na to sformułowanie, które chętnie przytaczacie, że zespół Ninja Episkopat to taki slip od polskiej sceny. A, tak, bardzo to... mnie to rozbawiło.
Tak, chyba 2 lata temu, potem jak graliśmy na Jazz Jantar, to właśnie takie hasło padło i bardzo nam przypadło do gustu, więc używamy je już od prawie od 2 lat.
Poczuwacie się.
Poczuwamy się absolutnie.
No to, drodzy Państwo, można już jakieś mieć wyobrażenie pewnie o tym, co Ninja Episkopat gra. My oczywiście posłuchamy sobie namiastki tej muzyki, ale to za chwilę. Natomiast zespół, który ma już pewną historię, bo od 2021 działacie, dziecko pandemii?
Tak, to było, zaczęło się wtedy, ale wtedy to był zupełnie inny zespół.
No, były też zmiany personalne, no nadal są, z tego co widzę.
Tak, zmiany personalne, ale też zupełnie jakby w innym stylu. To było granie akustyczne jeszcze bez całej tej elektroniki, laptopów, syntezatorów, które przyszły później.
Oj tak, teraz mocno się tym wszystkim obstawiliście.
Tak. Stwierdziliśmy w pewnym momencie, że trzeba jednak robić muzykę, która ludzi rusza i porusza do tańca, czy do innych ruchów ciała, więc potrzebne było wzmocnienie w postaci syntezatorów przeróżnych.
To głównie twoja rola, prawda?
Komponowanie w tym momencie głównie to moja rola i pisanie tego wszystkiego. Wcześniej dzieliłem obowiązki kompozytorskie z Mojżeszem Tworzydło, z pierwszym gitarzystą, ale nasze drogi się rozeszły i teraz to głównie ja, choć też zawsze mówię wszystkim w zespole, że mogą pisać.
Czyli kwestia jest otwarta, to nie jest tak, że tutaj jakaś dyktatura.
Nie, broń Boże.
To bardzo, bardzo dobrze, no ale wy też oczywiście improwizujecie, no bo to jest wasze naturalne środowisko też po części, chociaż pewnie z tymi wszystkimi całymi zestawami elektroniki i tak dalej, to też w pewien sposób, no nie wiem, no nie chcę powiedzieć ogranicza, no ale rzutuje na to, jaką to wszystko ma formę.
Pierwotnie myśleliśmy, że będzie to nas ograniczało i były takie, martwiliśmy się trochę o to, ale potem grając ten materiał z roku na rok, z koncertu na koncert, też doszliśmy do wniosku, że to się bardzo fajnie wszystko uzupełnia i nie wiem, ostatnio jak graliśmy w Ukrainie, testowaliśmy nowe sprzęty i nowe rozwiązania, które pomogły nam jeszcze bardziej otworzyć ten materiał, że możemy jeszcze bardziej jakby eksplorować improwizację pomiędzy samymi utworami.
Mhm. A te wszystkie sprawy elektroniczne to głównie po twojej stronie?
No po mojej i w tym momencie no, Krzysiek Hadrych na gitarze cuda wyprawia, więc też po jego stronie.
Tak, Krzysztof Hadrych, no i Patrycja Wybrańczyk tutaj na perkusji, bo to jest trio, które właśnie tak osobowo się prezentuje. Wszystkich was znałam wcześniej z zupełnie innych bajek. Ty też jesteś osobą, która no, teraz obecnie silnie, prężnie i już od dłuższego czasu działa w składzie Niechęć, więc ten skład też bardzo, bardzo polecamy, bo tam chyba jakieś nowe rzeczy się szykują.
Tak, będzie nowa płyta koncertowa za jakieś 2-3 miesiące, jakoś tak.
To już niedługo, no to polecamy śledzić i oczywiście też korzystać z koncertów, które pewnie będą się pojawiać. Natomiast Ninja Episkopat. No właśnie, taka trójka muzyków, którzy niesamowicie intensywnie działają. No Patrycja, Krzysztof, jak to rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na antenę, no to to są muzycy, którzy tylko z muzyki żyją, więc tych koncertów grają mnóstwo. Ty się zajmujesz też innymi rzeczami.
Tak, zgadza się. Praca na etat bardzo wyzwala muzyka.
Tak?
Tak.
Tak to działa.
Tak, moim zdaniem.
No dobrze. Ninja Episkopat. Muzyka bardzo eklektyczna. Zdecydowaliście, że to będzie takie miejsce, w którym, wasze miejsce, w którym można się wyżyć. Jak to było, kiedy pierwszy raz się spotkaliście? Kto tutaj rzucił taki zamysł, by taki zespół powołać do życia?
Zespół powstał, jak już było wspomniane, w 2021 roku w pandemii i spotkaliśmy się po prostu luźno, żeby po prostu pograć, po prostu poimprowizować, bo dawno z nas nikt nie grał z innymi ludźmi, bo była pandemia, były lockdowny i ciężko było ten kontakt muzyczny z drugim człowiekiem, więc spotkaliśmy tak po prostu luźno, żeby się po prostu pograć sobie.
I akurat taki skład osobowy był dostępny i możliwy.
Tak. I stwierdziliśmy, że okej, to jest jakoś obiecująco, ciekawe, zacznijmy z tym pracować, więc zaczęliśmy po prostu pisać pierwsze utwory, a wtedy to był zupełnie inny skład, totalnie graliśmy akustycznie, bez elektroniki i dopiero po roku czasu, no po roku, gdy męczyliśmy się z tym akustycznym materiałem, gdzie to były bardzo trudne kompozycje, stwierdziliśmy, że to jakoś nie ma sensu i i tak to był listopad 22, zadzwoniłem wtedy do Mojżesza, ówczesnego gitarzysty, i powiedziałem mu, że idziemy w elektronikę, idziemy w coś bardziej przystępnego, bo te nasze awangardowe wydziwienia no, nie wychodzą nam za bardzo. I potem powstała epka God Save the Queer, która była takim po prostu naszą próbą udowodnienia sobie, że ten kierunek ma sens, i okazało się, że ma sens i że to działa i że nam się to podoba i też publiczności się to podoba.
Oj, pamiętam te pierwsze koncerty. One były naprawdę fantastyczne. No, takim szturmem podbiliście wtedy wręcz scenę. Wszyscy czekali na kolejny krok i tym kolejnym krokiem była płyta wydana rok później, w 23 roku, już pod szyldem naszej krakowskiej wytwórni Audio Cave. All thoughts are bad thoughts.
Tak.
Dużo się tam też działo.
Tak. To było bardzo...
Już też nowe kierunki pootwierały.
Tak, nowe kierunki, nowe pomysły, otwarcie, nie wiem, na jakieś tam wstawki wokalne, żeby w utworach, co bardziej tak też spowodowało, że ten zespół nabrał takiego może nie popowego sznytu, ale takiego, nie wiem, mniej jazzowego. I co to jeszcze można na tej płycie powiedzieć?
No bo tam gości mieliście właśnie.
Tak, tam właśnie gościli jeden raper z Nowego Jorku, Sketch 185, bardzo utalentowany gość, który dołączył na utworze Middle Class Magic. Mój przyjaciel Paweł Sikora jako Love is the Devil na utworze otwierającym płytę Vulgar Display of Abuse się pojawił. No i też ja spróbowałem swoich sił wokalnych w jednym utworze, co było dość zabawne, ale też bardzo wyzwalające.
Często tak jest, że niespodziewanie ciekawe rzeczy z takich prób, czy z takich wyzwań sobie postawionych mogą wyjść. Wy też, zresztą o tym gdzieś mówiliście, pisaliście, próbujecie stworzyć taką przestrzeń pomiędzy tą muzyką bardziej awangardową, taką powiedzmy cięższą, dla niektórych trudniejszą, a rozrywkową. Gdzieś tam wyważyć coś pomiędzy.
Tak, zgadzam się. Wydaje mi się, że jest... Że akurat Ninja Episkopat to jest zespół, który, nie wiem, serwuje muzykę ciężką w takiej, takiej postaci, że może to się... że ludzie, którzy nawet nie przypuszczaliby, że taka muzyka może im się spodobać, mogą się bardzo przyjemnie zaskoczyć tym, że im się to podoba, że ich to porywa. Więc myślę, że to jest taka po prostu praca edukacyjna trochę, że pokazujesz coś, co jest trudne, ale w takiej formie, że nagle staje się troszkę bardziej przystępne i to jest takim benefitem ogólnie dla kultury, bo nagle ten człowiek może stwierdzić, że są inne zespoły podobne, nie podobało mi się to, ale teraz mi się zaczyna to podobać i może się otworzy na coś zupełnie nowego, może nawet jeszcze bardziej cięższego albo mniej przystępnego niż to, co my robimy.
To wynika też z waszych jakichś zainteresowań, fascynacji, które właśnie gdzieś bardziej może w tym kierunku rozrywkowym czasami biegną?
Znaczy, to, myślę, że to jest bardzo zgrabne połączenie i mariaż umiłowania kultury wysokiej i kultury niskiej.
Czyli sacrum i profanum.
Tak.
Tu Radio Kraków Kultura.
Ninja Episkopat w Radio Kraków Kultura o poranku, właśnie takie brzmienia. To jest zaledwie namiastka. To po tym kawałku myślę, że ciężko sobie wyobrazić, jak brzmi cała płyta. Trzeba zdecydowanie sięgnąć po resztę.
Tak, zdecydowanie. To jest najbardziej hip-hopowy utwór na płycie, a tam jeszcze znajdą się różne gratki i ambientowe, i punkowe, i bardziej no, klasyczno-rockowe, więc trzeba po prostu sobie poeksplorować.
No właśnie, przypomnijmy. Audio Cave, All Thoughts Are Bad Thoughts, Ninja Episkopat. Co was żywi w tworzeniu takiej muzyki? Albo co ciebie żywi? No bo ty tutaj jesteś jedynym reprezentantem z tego tria.
Okej, generalnie od jakiegoś czasu, myślę, że już przy pracy nad All Thoughts Are Bad Thoughts, zaczęliśmy po prostu bardzo zacząć myśleć po prostu konceptualnie o płytach i mieć po prostu jakiś pomysł na to, co to ma być, żeby to nie był po prostu zbiór utworów, który randomowo sobie komponujemy, zbieramy i potem dajemy tą łatkę płyta, tylko po prostu myślę od początku, że musi być jakiś zamysł, pomysł, który kieruje pracę twórczą, więc przy All Thoughts Are Bad Thoughts dużo rozmawialiśmy, nie wiem, o polityce, o zmianach na świecie.
No właśnie, wy tam bardzo poważne tematy poruszaliście wokół tej płyty.
Tak. Też dużo tam samplingu się pojawiło, gdzie nie wiem, były jakieś, nie wiem, wspomnienia o wojnach atomowych, jakieś, nie wiem, kulta osobowości różnych szemranych. Więc to był jakby pomysł, z którego jakby ta płyta wyszła, nawet sam tytuł All Thoughts Are Bad Thoughts mi się bardzo spodobał. To jest książki Reinalda Getza. Napisał taką super książkę o scenie takiej rave'owej techno z lat 90. w Berlinie i ta książka nazywa się Rave po prostu i właśnie tam on na tym z których swoich tam lotów około imprezowych właśnie tam pisze All Thoughts Are Bad Thoughts i bardzo mi się to spodobało, że teraz, nie wiem, wszystkie nasze myśli to złe myśli, karmimy się algorytmami, feedami, scrollujemy generalnie nasze algorytmy nas karmią raczej dość negatywnymi treściami, bo one się lepiej klikają, więc wszystkie nasze myśli to złe myśli. To była taka trochę, nie wiem, taki plan na cześć paranoi naszych czasów, ta płyta.
Czyli tęczymy na swoich własnych grobach. No tak. To też z tego, co pisaliście, czy zamieszczaliście w notce prasowej, właśnie odwołanie, czy nawiązanie do lat 60., bo o tym też wprost mówiliście, do tych czasów różnych niepokojów, kryzysów, no i właśnie zwrócenie uwagi na to, w jakim świecie teraz żyjemy. Dużo rozmawiacie na te tematy, czy jakby to już jest trochę za wami, bo to był koncept na płytę i...
Czy generalnie jak jesteśmy w trasie, jesteśmy razem, to często się pojawiają tematy, nie wiem, polityczne, ekonomiczne. Patka jest wielką miłośniczką różnych podcastów na te tematy, więc bardzo często te tematy się przewijają. Myślę, że wszyscy zespole są tam jakoś, nie wiem, na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie i przynajmniej, nie wiem, prowadząc konwersacje, są aktywistami w tym sensie, że nie, że prowadząc konwersację, nie wiem, no próbuję po prostu ze sobą wymieniać się pomysłami i dyskutować na różne tematy, bo jednak dialog wewnątrz społeczeństwa jest ważny i trzeba po prostu o pewnych rzeczach po prostu mówić.
Mhm. Czyli nie jesteście obojętni, interesujecie się, nie jest tak, że jesteście tym typem artystów odklejonych, gdzie tylko muzyka, tylko ta muzyka może nieść pewne znaczenia.
Tak i też, nie wiem... Ciężko mi do końca, bo ja tak nie mam, mi ciężko wyobrazić sobie takim być totalnie odklejonym, no bo jednak żyjesz w społeczeństwie i otaczają cię te informacje, więc chcąc, nie chcąc, wpływa to na nas i wpływa to na każdego i myślę, że żyjemy w jakichś systemach i te systemy kształtują nasze wartości i powodują, że tworzymy w taki, a nie inny sposób, no nie wiem. Estetyka to jest też, nie wiem, jakiś zbiór po prostu wyborów moralnych, jakby to powiedział Nietzsche.
Dyskusje na temat użycia nowych technologii w muzyce też nadal rozbrzmiewają w waszych rozmowach?
Znaczy próbujemy nowych urządzeń, nowych nie wiem, technik kompozytorskich, ale to już jest taka nerdoza i nie wiem, czy mówienie teraz, nie wiem, o o tym, że o, kupiłem nowy syntezator na trasę i go przetestowałem i był bardzo fajny, czy to jest najbardziej atrakcyjne o 8 rano dla biednych kierowców, którzy teraz muszą się przeciskać przez korki krakowskie.
Ale AI nie jest wam straszne.
A, AI... Ja jestem trochę AI sceptyczny, jakoś nie wiem, bo dla mnie cała przyjemność tworzenia muzyki to jest proces. To jest to, że mogę, nie wiem, siąść przy fortepianie, siąść przy laptopie, przy partyturze, kombinować, popełniać błędy i czasami te błędy popełnione, nie wiem, o 3 rano po 5 kawie są najfajniejszą rzeczą, jaką zrobiłeś kiedykolwiek i AI ci tego nie zastąpi, tego po prostu, nie wiem, maniakalnego po prostu picia kawy o 3 rano i komponowania. No nie da rady. Więc całe takie wyręczanie się AI-em, który ci, nie wiem, 30 sekund ci wypluje ci piosenkę, która jest, nie wiem, no... zbudowana z podzespołów z innych piosenek i przykładanie, nie wiem, swojego nazwiska do tego, że to jest moje, bo ja to wypromptowałem, to nie jest droga, która jakoś mnie specjalnie fascynuje, choć też wierzę, że powstaje mega dużo fajnej muzyki, bo to jest tylko narzędzie i tak samo jak, nie wiem, w latach 70. ludzie, nie wiem, zrzymali się na syntezatory, czy nie wiem, 90. na, nie wiem, na jakieś różne cyfrowe urządzenia, to myślę, że ja i też będzie narzędziem, dzięki któremu powstanie mnóstwo fajnych rzeczy. Po prostu nie wiem, czy na tym ten moment, czy to jest po prostu moje, czy to jest moje narzędzie. O.
Tak, może wypluwać piosenki perfekcyjnie nudne, a tutaj, no zwłaszcza w tej muzyce, która ma ten element improwizacji, te błędy mogą mieć szczególne znaczenie. No i w zasadzie zresztą błędy to nie są błędy, tak?
Tak, błędy nie są błędami, jeżeli umiesz je dobrze obronić. Wtedy są po prostu... wyborami estetycznymi.
Ninja Episkopat zdecydowanie to potrafi. Ja już słyszałam zapowiedzi, że kolejna trzecia płyta jest planowana na ten rok.
Tak, jest planowana na ten rok. Została nagrana rok temu w lipcu. Jest w fazie miksów. Powoli myślę, że w lutym już skończymy ten proces i będzie gotowa. Będzie to koncept album kolejny. Kolejna historia, którą mamy do opowiedzenia. Chyba będzie to najmroczniejsza płyta w dorobku zespołu. Najcięższa, jak tak... Jak komponowałem ją, to był jeden utwór, który myślałem, że będzie baladką, a potem zagraliśmy go w studiu i Krzysiek tak dał do pieca na gitarze, że stwierdziłem, że okej, z baladki nici, więc po prostu będzie prawie cała godzina po prostu łomotu, więc dla fanów ciężkich brzmień to polecamy się.
Nie ma światełka w tym tunelu, jeszcze większy mrok.
Nie, jeszcze większy mrok. To będzie najtrudniejszy album zespołu.
No nie, no najtrudniejszy to nie przesadzaj, ale tak, najcięższy zdecydowanie. Nie strażmy tutaj słuchaczy, niech oni sięgną po tę płytę. Niech przyjdą na koncerty. Tak. A na tych koncertach, bo tutaj wspominałam, że 5 lutego w klubie Betel w Krakowie, to już coś z nowego materiału się pojawi?
Tak, myślę, że pojawią już się pierwsze utwory. Myślę, że tak około 4 zagramy. Czyli tak 40% płyty.
Całkiem?
No.
Można przyjść i posłuchać tej namiastki. 5 lutego, klub Betel. A później jeszcze 2 koncerty planujecie.
Tak, potem jeszcze Lublin i Warszawa. No, co rok przyniesie, to rok przyniesie i zobaczymy. Trzeba pilnować naszych kalendarzy i będzie można wpadać w część, jak komuś się spodoba.
Fanpage Ninja Episkopat są zdecydowanie polecane. Jeżeli komuś bliżej do Lublina lub do Warszawy, to zdecydowanie polecamy. No ale dobra, ty tutaj się tak zgrabnie wywinąłeś. Koncept album, druga płyta w zasadzie po epce. Zdradzisz coś?
Pewnie.
Najmroczniejsza historia, to już tak. Wszyscy są tutaj ciekawi, o co tak, też może okay. Tym razem chodzić. Co jest gorsze niż te wszystkie zmiany klimatyczne, katastrofa, która nas czeka, wojny, które są dookoła i tak dalej?
Myślę, że ciężar tej historii, którą planuję opowiedzieć, polega na tym, że przy All Thoughts Are Bad Thoughts to była historia taka ogólno... społeczna, światowa, globalna, jakiś próbów jakiegoś zeitgeistu, ale jest to takie dość abstrakcyjne dla jednostki, a to, co nie jest abstrakcyjne dla jednostki, to jest cierpienie drugiej jednostki, więc kolejna płyta nadchodząca Ninja jest o cierpieniu jednej bardzo konkretnej jednostki. Jest to historia krakowska. W XIX wieku była krakowska zakonnica Barbara Ubry, która była przez 20 parę lat więziona w celi w zakonie karmelitanek w nieludzkich warunkach i płyta jest o niej. Jest jej dedykowana. To będzie nasza próba przedłożenia jej historii na muzykę.
Skąd ta historia do was przyszła i w ogóle jest więcej materiałów? Jest to opowiedziane bardziej...
Tak. Historia do nas przyszła, dlatego że jak pracowaliśmy, już kończyliśmy prawie pracę nad All Thoughts Are Bad Thoughts, to już powoli żeśmy rozmawiali wtedy jeszcze z Mojżeszem Tworzydło na temat kolejnej płyty Ninja, bo zawsze, nie wiem, ja mam taką tendencję, że lubię myśleć, nie wiem, płytę dwie do przodu, co będzie dalej. I myśleliśmy jakiś, nie wiem, jakimś temacie krakowskim, że coś o Krakowie poruszyć. Tam, nie wiem, zaglądaliśmy w różne, nie wiem, legendy, historie krakowskiej, co byłoby ciekawym tematem do poruszenia. I właśnie Mojżesz rzucił ten temat, opowiedział mi o tym, że była taka historia Barbary Ubryk i to bardzo, bardzo zainfekowało mój mózg, że to jest straszna taka po prostu... wręcz, nie wiem, wyrwana z jakiegoś Edgara Allana Poe, gotycka historia, która się wydarzyła w tym mieście. I no i mimo, nie wiem, zmian personelu i lat, które minęły od kiedy ten temat pierwszy raz padł, no to na tyle to jakby, nie wiem, zawładnęło moją wyobraźnią, że stwierdziłem, że dobra, to jest to, o tym robimy płytę. I już na całe szczęście prawie powstała, a jeżeli chodzi o, nie wiem, gdzie można o tej historii przeczytać, no to jest książka Ja nie mam duszy, sprawa Barbary Ubryk, Natalii Budzyńskiej, którą polecam jako źródło.
No proszę, to przy okazji jeszcze taka rekomendacja książkowa, polecamy. Ja o tej historii wcześniej nie słyszałam, dopiero przy okazji waszego albumu, więc też chętnie się zapoznam. Dla Krakusów w takim razie rzecz obowiązkowa, żeby przygotować się do odsłuchu kolejnego albumu Ninja Episkopat.
Tu Radio Kraków Kultura.
Teraz natomiast rozmawiamy o zupełnie nowej historii. Barbary Ubryk posłużyła tutaj XIX-wiecznej zakonnicy, posłużyła tutaj jako ten punkt wyjścia do muzycznych, bardzo mrocznych, jeszcze mroczniejszych niż to, co na pierwszej płycie, opowieści. Zakonnica, która, to rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę, która, jak mówiłeś, była po prostu chora psychicznie.
Tak, i po prostu... zakon nie wiedział za bardzo, co z nią zrobić, nie wiedzieli, jak z tym sobie poradzić i zamknęli ją w celi zamiast udzielić jej pomocy. I była w tej celi więziona ponad 20 lat.
Mm-hmm. Później wyszła. Znaczy, tak, później... wyszła i to w takich okolicznościach dosyć mocnych.
Tak, tak, więc warto się zapoznać z historią i to posłuży jako punkt wyjścia do tej całej nowej płyty, no bo wydaje mi się, że po prostu, że taka tragedia indywidualnego człowieka to jest coś, co bardziej może uderzyć słuchacza, bo to jest bliższe. Każdy z nas może, nie wiem, sobie wyobrazić, to nie jest abstrakcyjne.
Mm-hmm. Ty lubisz, potrzebujesz pisać na temat, wymyśleć jakieś punkty zaczepienia, zanim powstanie muzyka?
Czy mi to bardzo ułatwia? Dlatego, że dla mnie muzyka w dużej mierze to jest po prostu sposób, nie wiem, opowiadania historii, to jest storytelling i jak masz taki temat, już który sobie zakładasz wcześniej, to bardzo mi ułatwia to, nie wiem, stworzenie jakiegoś, nie wiem, nastroju, narracji, jakiegoś, nie wiem, przebiegu tego, jak będzie cała ta opowieść muzyczna wyglądała, bo taki mam umysł po prostu. Wolę tak pisać, niż, nie wiem, robić, nie wiem, 10 utworów i potem na koniec szyć do tego koncept, bo to uważam zawsze gorzej wychodzi.
Mhm. Wy też w zeszłym roku odbyliście, no nie, może nie będę mówić o trasie, bo to były dwa koncerty, ale byliście w Ukrainie, odwiedziliście tamtejsze miasta i no, zawieźliście trochę swojej muzyki tym ludziom.
Tak, byliśmy w Ternopilu i w Lwowie i to były, czy okoliczności były oczywiście straszne, i ale koncerty były i ludzie byli absolutnie cudowni. Bardzo, bardzo nam się podobało, jak ludzie reagowali na tą muzykę, że chcieli przyjść, że odważyli się przyjść do tych klubów, do tych teatrów, gdzie graliśmy, bo naprawdę czułem, że to była bardzo taka piękna synergia między miejscem, ludźmi a muzyką.
No, ludzie, zwłaszcza w sumie w takich okolicznościach, przecież to nie jest tak, że my nagle tej kultury, sztuki się wyrzekamy, że jej nie potrzebujemy, bo są większe tragedie, bo no, coś strasznego dzieje się dookoła, tylko właśnie potrzebujemy jednak tego odskoku, tak działa człowiek, potrzebujemy też jakiegoś piękna, jakiegoś innego języka, czegoś, co nam zapełni trochę, wypełni chociaż na chwilę tę ciężką przestrzeń.
Zgadzam się, dlatego bardzo mnie były frustrujące. Są to takie wszystkie, nie wiem, dezinformacyjne różne filmiki, które można zobaczyć w internecie, gdzie ludzie szkalują mieszkańców Ukrainy za to, że nie wiem, chodzą na imprezy czy koncerty, że jak to oni się śmią bawić, mają wojnę. No właśnie tym bardziej powinni się bawić.
I cierpieć i płakać.
Tak, tak, ale oni tym bardziej powinni się bawić, tym bardziej powinni pokazać, że można i przede wszystkim należy żyć po prostu i się cieszyć z życia.
Tak, nawet w takich okolicznościach. Zresztą no, to jest czas też, kiedy ta kultura ukraińska i sztuka przeżywa, no chyba mogę powiedzieć, taki renesans, bo z tego, co słyszę, z tego, co rozmawiam z różnymi ludźmi właśnie stamtąd, też artystami, muzykami, ale nie tylko, ludźmi kultury, no to rzeczywiście jest rozkwit, oczywiście jest to odpowiedź na obronę czy manifestowanie tej swojej tożsamości, która jest rugowana, czy próbuje być wyrugowana przez agresora. Domyślam się, że to jest też taka wyjątkowa sytuacja dla tych ludzi, że ktoś jednak nie boi się i ktoś z zagranicy potrafi do nich przyjechać, zrobić ten krok i przynieść im swoją sztukę.
Znaczy, mam nadzieję, tak to było jakby... Znaczy, na całe szczęście byliśmy w takich regionach, które nie były aż tak niebezpieczne, choć małym takim dla nas, nie wiem, dreszczykiem było to, że 2 tygodnie przed... przyjazdem do Tarnopila było bombardowanie i ludzie zginęli i też mieliśmy oczywiście naradę wewnątrz zespołu, czy decydujemy się jechać, czy nie. Oczywiście wszyscy byli, że jedziemy, tylko napisaliśmy tam do organizatora, czy aby na pewno jest bezpiecznie i odpowiedzieli nam bardzo słodko, bardzo nas ta odpowiedź rozbawiła, ale powiedzieli nam, że żeby się nic nie martwić, że będzie bezpiecznie, a jakby co, to jest schron w teatrze. I to było... Jak nam tak odpisali, to mieliśmy takie, nie no dobra, to jedziemy, jak jest schron w teatrze, to będzie git.
Niedaleko. No tak, no my się tutaj śmiejemy, ale to ja pamiętam, kiedy ja końcem 2024 roku właśnie wyjeżdżałam do Ukrainy, byłam też we Lwowie, później jechałam do Kijowa, no to jednak jest coś takiego w umyśle, takiego jakby... Ciężko to wyrazić słowami, ale że jednak wjeżdżasz na teren kraju, który naprawdę jest objęty wojną, no i nikt nie zagwarantuje ci, że nawet jeżeli będziesz w tym Lwowie, to będzie bezpiecznie, bo tam też docierają przecież rakiety i to, że zdarza się to rzadziej, nie znaczy, że to nie będzie właśnie wtedy.
No, dokładnie tak, ale też to było bardzo, bo pierwszy raz myślę, że chyba nic zespole jeszcze nie był w kraju objętym wojną, ale więc pierwszy raz miałem też też pierwszy raz byłem w kraju objętym wojną. To było niesamowite, dziwne doświadczenie, bo nie wiem, przejeżdżałem pociągiem przez Lwów i nawet nie wiedziałem, że przejeżdżam przez Lwów, bo wszystko było zaciemnione. Wjechałem do Tarnopila o 3 rano w dzień koncertu i wysiadłem na peronie i wszystko było ciemno i tylko wszędzie syreny przeciwlotnicze wyły i to jeszcze jakieś była mrzawka i było ciemno i te syreny i szczekaczki tu i tam nawołujące, żeby szukać schronienia i to było, no to była symfonia grozy. To było bardzo, bardzo no ciężkie doświadczenia, a takie też na swój sposób nie chcę użyć tutaj złego słowa, ale takie...
No bo my to znamy tylko z książek do historii przecież. Tak. Więc to jest dla nas zupełnie abstrakcyjne. Oczywiście z książek do historii dobrze znamy całą tragiczną naszą historię, ale nie tylko. I nikt z nas w tym XXI wieku jakoś nie wyobrażał sobie, chodząc do szkoły, ucząc się, że nagle może nas to dotyczyć.
No, obyś żył w ciekawych czasach, więc myślę, że te czasy na końcu nas dopadły.
Bardzo się cieszę i bardzo wam gratuluję, że zdecydowaliście się pojechać, mimo że to były właśnie, no tak powiedzmy, nie tak odległe miejsca w Ukrainie, ale jestem pewna, że to wiele też dla tych ludzi tam znaczyło. Widziałam, że to było w ramach też festiwalu Jazz Bass. Mhm. To jest taki zaprzyjaźniony też festiwal, który co roku nadal, zresztą wiele festiwali w Ukrainie, jeżeli to jest możliwe, jeżeli ta infrastruktura nie jest zniszczona, no to ludzie próbują się organizować, próbują działać i te festiwale rzeczywiście trwają. Jazz bez też niezmiennie. Jazz bez wojny, jazz bez agresora. Tak różne były tutaj hasła podczas ostatnich edycji. Mhm. Ninja Episkopat w Radio Kraków Kultura. Aleks Klow był naszym gościem. Ale w sumie właśnie, jeszcze zanim się pożegnamy, mamy kilka minut, to może opowiedz jeszcze o swoim solowym przedsięwzięciu, bo przecież zdecydowałeś się, no właśnie, skoro już tutaj ciebie mamy jako reprezentację Ninja Episkopat, no to warto wspomnieć, że ty zdecydowałeś się też w sumie pandemiczny swój twór, swoje gdzieś tam rzeczy robione w odosobnieniu wydać, żeby pokazać światu to, co się kiedyś wydarzyło. I w sumie to jest takie przygotowanie chyba do kolejnego albumu, który się tworzy.
Tak, w listopadzie ubiegłego roku ukazał się album nakładem Opus Elephantum, super wytwórnia. Wydali mój album solowy Selected Anxiety Works, który był robione w pandemii. Przez 2 lata to pisałem taką płytę pandemiczną, totalnie elektroniczną, bez grama saksofonu, bez grama jakichkolwiek akustycznych instrumentów, tylko syntezatory inspirowane latami 90. wczesnym Aphex Twinem i Warp Records. I taki pierwszy eksperyment z muzyką elektroniczną. Też myślę, że bardzo też ważny krok w tym, czym potem Ninja była, bo dzięki tej płycie, pisając tą płytę, nauczyłem się korzystać z laptopa i z urządzeń syntezatorów.
Jako instrumentów muzycznych.
Tak. Jako instrumentów muzycznych, więc to była bardzo, bardzo ważna dla mnie płyta. Więc bardzo cieszę, że się ukazała, bo jak skończyła się pandemia, to w sumie czułem, że już nie rezonuję za bardzo z tym materiałem, więc 3 lata odleżała w szafie, aż w końcu stwierdziłem w 25, że muszę to wydać, bo inaczej nie będę mógł pójść naprzód, więc się udało to wypuścić. No i też jest to, nie wiem, jakiś taki ciężar z pleców, który pozwoli kolejne działania artystyczne przedsięwziąć, bo bardzo nie lubię mieć niedokończonych spraw.
Czyli nad nowym materiałem już takim zupełnie aktualnym myślisz?
Tak, absolutnie.
Koncept już jest, czy dopiero się
klaruje? Się szlifuje.
Okej, czyli prace trwają powoli. No dobrze, no to zapraszamy do tego, żeby posłuchać tego, co stworzyłeś. Na Bandcampie można to wydawnictwo znaleźć.
Tak, na Bandcampie, na Spotify'u.
Wszędzie. Tak. Aleks Klow. A my przypominamy, że koncert zespołu Ninja Episkopat 5 lutego w klubie Betel. Później zespół jedzie do Lublina i do Warszawy. W mediach społecznościowych są wszystkie informacje, odpowiednie wydarzenia, więc drodzy słuchacze, bądźcie. Aleks Klow był naszym gościem.
Tak, dziękuję, zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.